Wiecie, jak to dobrze wiedzieć, przeżywać, że mamy szczególną społeczność, a ta społeczność jest z Ojcem naszym i z Panem Jezusem Chrystusem. I to jest Boża łaska. I dlatego należy się Panu wszelka chwała i dziękczynienie za to. Pan Jezus kiedyś powiedział, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą i zachowują, co w nim jest napisane. I pomyślałeś kiedyś o tym, że słuchając Słowa Bożego możesz być błogosławiony, możesz być szczęśliwy. Pan Jezus nie powiedział słuchanie jakichś innych słów albo jakichś wywodów różnych, ale Pan Jezus powiedział, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. I my mamy ten przywilej, że chcemy czytać Boże Słowo, słuchać Słowo Boże, dlatego, że to Słowo uczyni nas szczęśliwymi. Inaczej słowo szczęśliwy, błogosławiony. Także chcesz być szczęśliwym, błogosławionym, słuchaj Słowa Bożego. To jest coś najcenniejszego, dlatego, że Pan Jezus Chrystus powiedział, że wszystko, cokolwiek na tej ziemi jest, przeminie, ale Jego Słowo pozostanie. Także czytamy coś, co jest wieczne, nieprzemijające. Będziemy czytać dzisiaj na początek, mam wiele tekstów, ale na początek przeczytajmy z księgi Jozuego z rozdziału 14. Księga Jozuego, 14 rozdział i czytajmy od 7 wersetu. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem mój. I Mojżesz przysiągł tego dnia. Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu i przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni, oto teraz mam już 85. I jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Ja myślę, że by lepiej zrozumieć tą historię, trzeba by troszeczkę wspomnieć, co to były za czasy, kiedy Kaleb żył na tej ziemi. Kto czyta Słowo Boże, to wie, ale ja tylko przypomnę pewną historię, dlatego że warto jest wiedzieć, że to były czasy, kiedy naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu, z domu niewoli i chodził po pustyni przez 40 lat, a jego celem było wejście do ziemi obiecanej, do Kanaanu, różnie się to określa. I Pan Bóg właśnie użył Mojżesza, aby ten naród wyprowadził z tej niewoli. Wiecie, kiedy myślę o Mojżeszu, to Mojżesz, kiedy Pan Bóg go powołuje, to on mówi, Panie, ja nie umiem mówić. I Pan Bóg dał mu nawet Arona. Ale wiecie, spoglądając jeszcze na życie Mojżesza dalej, kiedy był jako młody człowiek, jego życie nie było łatwe, bo kiedy się urodził, to faraon kazał tępić wszystkie dzieci, które były w Egipcie. Wszystkie męskie potomki kazał niszczyć. To było przerażające. I w tym czasie, w tak trudnym czasie narodził się Mojżesz. I rodzice ukrywali go przez 3 miesiące, ale dalej nie można było. I w końcu, jak Słowo Boże nam określa, rodzice zanieśli go na tą rzekę, na Nil. Oczywiście upletli taki koszyk wysmułowany i na wodę Nilu położyli to dziecko. I siostra Mojżesza się przyglądała temu. I przyszła córka Faraona na tą rzekę i słyszy płaczące dziecko. Jest to szeroka historia, tylko w skrócie o tym wspominam. I ta córka Faraona zapragnęła, mówi, zawołaj mi matkę tego dziecka, żeby mi je wykarmiła, a później mi go odda. I rzeczywiście Mojżesz dostał się do rąk matki, matka go wychowała, ale później został oddany na dwór Faraona. Jest ciekawą rzeczą, że ten młody chłopak, nie czytamy, jak długo to dzieciństwo przebiegało żyjąc z matką, ale on się wiele nauczył, dlatego że to, co osiągnął w dzieciństwie, to owocowało. I ten młody chłopak, kiedy znalazł się na dworze Faraona, tam się nauczył mądrości tego świata, osiągnął, można powiedzieć, to, co oferuje świat. Mądrość, wszystkie rzeczy i mógł być następcą Faraona. Ale wiemy, że sprawy się inaczej potoczyły. On próbował swoim sposobem ten naród jakoś wyprowadzić i później doszło do tego, że nawet Egipcjanina zabił i później ucieka do ziemi Midianitów i tam przez 40 lat pasie owce, nie swoje, ale swojego teścia. To było, my czytamy, że dla Egipcjan było największą obrzydliwością pasienie owiec i on to czynił. Ale kiedy był na tej pustyni, przez tyle lat, wyobrażacie sobie 40 lat, przychodzi czas, kiedy Mojżesz tak wpatrzony w te owce i to wszystko, co go otacza, spogląda, widzi krzew. I co się dzieje? Ten krzew zaczyna się palić. I Mojżesz się przygląda temu. Wiecie, jeżeli się coś pali, to się spala i koniec. Nie ma. A ten krzew się pali, pali i nie spala się. Mojżesz podeszedł bliżej i słyszy Boży głos. Mojżeszu, zuj obuwie, bo ziemia, na której stoi, jest święta. I Pan Bóg do niego mówi, daj mu poselstwo, idzie do Egiptu, wyprowadzi ten naród. I Pan Bóg w cudowny sposób zadziałał. Ale wiecie, to była niesamowita szkoła dla Mojżesza. Przez 40 lat uczył się wielu rzeczy. Pan Bóg do niego przemówił i później idzie do Egiptu, wyprowadza ten naród i wędruje z tym narodem po tej pustyni przez 40 lat. Kto czytał Księgi Mojżeszowe, to wie, nie było to łatwo. Ten naród narzekał, ten naród się niepokoił różnymi rzeczami, dlatego że wiecie, po pustyni droga nie była łatwa. Nie było często wody, często buntowali się przeciwko Mojżeszowi. Nawet najbliżsi, jak Miriam na przykład, też się zbuntowała, powiedziała, że tylko Pan Bóg może przemawiać przez Mojżesza. Różne były sytuacje. Ale ciekawa rzecz jest, jak list do Hebrajczyków nam przypomina, że Mojżesz wolał znosić uciski wespół z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Tam jest dalej wspomniane w liście do Hebrajczyków, skierował bowiem oczy na zapłatę. Czyli nie na to, co przeżywał, ale daleko dalej spojrzał na zapłatę, na wieczność. I był czas, kiedy Pan Bóg Mojżesza używa w prowadzeniu tego ludu i tam właśnie, kiedy prowadzi ten lud, znajduje się Kaleb, który również mu towarzyszy. I przychodzi czas, kiedy oni mają wejść do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I Mojżesz wysyła 12 wywiadowców z każdego plemienia, o tym sobie przeczytamy, do Kanaanu, żeby zobaczyć tą ziemię. Ale dzisiejszy fragment, który żeśmy czytali, wiecie, nam przypomina niesamowitą historię. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę, ale tuśmy czytali takie słowa potrójne. Kto z was zauważył, co tu jest potrójnie napisane? Potrójnie jest napisane w wierszu 8. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem moim Bogiem. To były słowa Kaleba. Te słowa powtórzył Mojżesz w wierszu 9. Gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I czytamy również po raz trzeci to, jakbyśmy to czytali dzisiaj w wersecie 14. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Wiecie, chciałbym dzisiaj wspomnieć, jak ważną rzeczą jest iść za Panem bez zastrzeżeń. Dlatego, że każdy ma jakieś wymówki, swoje własne myśli, czy jakieś pragnienia, ale jak ważną rzeczą jest, żeby być we wszystkim posłuszny Panu. I takim człowiekiem był Kaleb. Wiecie, mnie ta postać przez długi czas tak pobudza, dlatego że trzy razy jest powiedziane bez zastrzeżeń. Wiecie, kiedy czytamy o prorokach, kiedy czytamy o wielu mężach Bożych, często powiedzieli: Panie, to i tam. Na przykład Jonasz, kiedy miał iść do Niniwy, nie poszedł, nie posłuchał słowa Pańskiego. Poszedł w innym kierunku. Siadł na okręt, pojechał w odwrotnym kierunku. I takich przykładów mamy wiele. I dlatego Słowo Boże nam przypomina. Ale był Kaleb, który bez zastrzeżeń. I wiecie, chciałem też do tej historii troszeczkę nawiązać, dlatego że to są dla nas tak cenne rzeczy. W Księdze 4 Mojżeszowej przeczytamy kilka wersetów. Jak wspomniałem, ci wywiadowcy mieli pójść do ziemi Kanaan, zobaczyć tą ziemię. I przeczytamy sobie w Księdze 4 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, będziemy czytać pewne wiersze, żeby mieć światło i świadectwo, jak to wszystko wyglądało. Dlatego, że Słowo Boże tak dokładnie nam to opisuje. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Czytamy od wersetu 1. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran, zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Tu jest teraz wymienione z tych pokoleń, którzy poszli. Czytamy od wersetu 17, tego 13 rozdziału. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: Idźcie przez Negev, potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. Jaka jest ta ziemia, którą on zamieszkuje, czy to dobra czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie, jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodu ziemi. Był to czas dojrzewania winogron. Poszli, zbadali tę ziemię, od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hama. Poszli przez Negev, przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szejaj, Tajman, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali też nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane Doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie Izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Przybyli do Mojżesza i do Arona, do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. Miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w całej ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokaja lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on dla nas silniejszy, jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcz, a takimi też byliśmy w ich oczach. Czytajmy jeszcze 14 rozdział. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi, i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan wyprowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony, dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie woda i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed samym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty, rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Może do tego miejsca króciutko wspomnimy na te wersety, któreśmy czytali. To tak dokładnie jest opisane. Ja myślę, że każdy to rozumie, nie trzeba jakichś komentarzy. Ale jest ciekawą rzeczą, jak żeśmy czytali, że poszło 12 wywiadowców. To byli ludzie, którzy byli naczelnikami z danych rodów. To byli ludzie, którzy mieli pewne wyobrażenie, którzy, można powiedzieć, mieli daleko większe szanse zobaczenia tego wszystkiego niż przeciętny człowiek. I wyobraźcie sobie, że poszło 12 ludzi. Mieli czas 40 dni. Czyli mogli dokładnie zobaczyć całe te miasta, ludzi, jeżeli my to czytali, pola, ziemię, cokolwiek tam było. I kiedy oni powrócili, to Mojżeszowi zdali relację. I zwróćcie uwagę, myśmy to czytali. 10 tych ludzi powiedziało taką wiadomość, że cały zbór był przerażony i szemrał. No wiecie, jeżeli się takie rzeczy powie, ja do tego może jeszcze wrócę, jak oni powiedzieli w 32 wersecie tego 13 rozdziału: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też na olbrzymów. I dalej w porównaniu z nimi staliśmy się jak szarańcz. Wyobraźcie sobie, jeżeli się przedstawi tak sytuację, to ludzie zaczęli myśleć i bać się. To była przerażająca informacja. Ale jest ciekawą rzeczą, że dwóch ludzi oglądało to samo, ale inaczej widzieli. Wiecie, to jest ciekawe. I to jest przepiękne takie świadectwo, że my dzisiaj możemy spoglądać na różne sytuacje, które dzieją się w tym świecie, i możemy być przerażeni to, co się dzieje wokół nas. Ale jeżeli mamy, tu będziemy czytać o tym, Ducha Świętego, to będziemy inaczej patrzeć. Takim człowiekiem był Jozue, takim człowiekiem był Kaleb. O tym przeczytamy. I dzięki Duchowi Świętemu oni patrzyli inaczej. Oni widzieli olbrzymów, oni widzieli miasta obwarowane, widzieli wszystkie niebezpieczeństwa. Ale jakbyśmy to czytali w tym fragmencie, wiecie, to jest przepiękne słowo tu napisane, które Kaleb mówi: 8 wersecie tego 14 rozdziału. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi, da nam tę ziemię, która opływa mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się. Wiecie, ile razy my czytamy w Bożym Słowie, że Pan jest również z nami. Nie musimy się lękać, bać, ale można coś tak wyolbrzymić. Wiecie, jeżeli się ludziom powie, jak oni przyszli powiedzieć, że my w obliczu nich to jesteśmy jak szarańcza. Olbrzymowie są, to oni się przerazili. Chcieli ich nawet ukamienować. Przeczytam jeszcze z tej samej księgi 21 werset tego 14 rozdziału i do 24. Ale jak żyje i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakie dokonywałem w Egipcie i na pustyni, oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże mojego sługę Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Zwróćcie uwagę, tu jest właśnie odpowiedź, że tych dwóch ludzi, Jozue i Kaleb, patrzyli inaczej. Nie wiem, czy się zwrócili uwagę, jest inny duch. Możemy powiedzieć, to Duch Święty sprawia. I dzisiaj również człowiek, kiedy ma Ducha Świętego, inaczej patrzy na świat, widzi całkiem inne rzeczy w świetle Bożego Słowa. Natomiast człowiek zmysłowy wszystko próbuje umysłem poznawać. Taka jest rzeczywistość. I później przychodzi strach, przychodzą różne rzeczy. Ale Kaleb był szczególnym świadectwem, jak żeśmy czytali, dlatego że poszedł bez zastrzeżeń za Panem. I tuśmy czytali, że jest inny duch, bo w nim był wierny Panu całkowicie. To jest przepiękne świadectwo. I skoro jesteśmy przy tej księdze, wiecie, to już praktycznie nie jest do tematu, ale chciałem również przeczytać 4 wersety, dlatego że dzisiaj ludzie zaczynają różne wysnuwać wnioski na temat narodu izraelskiego, dlaczego oni chodzili 40 lat po pustyni. I możecie dzisiaj usłyszeć różne informacje. Ale my mamy Słowo Boże, które opisuje, dlaczego oni chodzili 40 lat. I chcę to właśnie przeczytać, skoro jesteśmy przy tym temacie. To jest zapisane również w tym 14 rozdziale. Będziemy czytać od 30 wersetu. 4 księga Mojżeszowa, 14 rozdział, wers 30. Nie wejdziecie do ziemi, w której przysiągłem wam, którą poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczować na pustyni. Zwróćcie uwagę, 33 wiersz jest odpowiedzią. Lecz i synowie wasi będą koczować na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Czyli tu jest odpowiedź. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to żnie. I tu mamy przykład, skoro oni nie uwierzyli temu, Pan Bóg powiedział, ich trupy zaścielą pustyni. I tak się stało dokładnie. Tylko ci, którzy mieli 20 lat w tym czasie, ci weszli do ziemi obiecanej. Także to mamy taką ciekawostkę, ale ważne wiedzieć, że Pan Bóg, mimo tego wszystkiego, co się działo, kiedy czytaliśmy o tym Kalebie, jest takie przepiękne świadectwo, że Kaleb był wierny Panu. Czytaliśmy to potrójnie, bez zastrzeżeń chodził z Panem. Wiecie, porusza mnie to, jak żeśmy to czytali, że mimo wieku, mimo tej sytuacji Pan go obdarzył i zdrowiem, i siłą, i nawet taką przyszłość. Miał 85 lat i jeszcze miał takie pragnienie służyć Panu. Także to jest, wiecie, takie zachęcające dla nas świadectwo. I co ciekawego, że dzięki Duchowi Świętemu mógł spoglądać na różne wydarzenia i na to, co było w Kanaanie. Wiecie, dzisiaj my żyjemy podobnie. To jest takie świadectwo i dla nas, że można oglądać oczami cielesnymi pewne rzeczy i być przerażony. Ale kiedy mamy Ducha Świętego, patrzymy inaczej. Dlatego, że Duch Święty, jak to mówił Kaleb, jeśli Pan ma w nas upodobanie, wyjdziemy do tej ziemi. A Pan jest z nami. Także my mamy kosztowną obietnicę. My czytaliśmy dzisiaj liście do Efezjan, w tym pierwszym rozdziale, że zostały nam darowane drogie i największe obietnice. Po co? Abyście przez nie, czyli przez te obietnice, stali się uczestnikami nowej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga porządliwość. Także to jest kosztowne. Czyli mamy daleko większe obietnice, niż miał naród izraelski. Dlatego, że naród izraelski miał obietnicę wejście do ziemi kananejskiej, do Kanaanu. A my mamy obietnicę ziemską, niebiańską. Wiecie, co apostoł Paweł pisze w liście do Filipian 3:20? Kto pamięta? Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasza ojczyzna. Nie Kanaan, ale niebo. I to jest pewne. I Pan Jezus powiedział, będąc na ziemi: idę przygotować wam miejsce i ja znowu przyjdę. Abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jakże to jest kosztowne. Wiecie, chciałbym jeszcze króciutko wspomnieć, dlatego że ta historia nas uczy, jak ważną rzeczą jest chodzenie z naszym Panem Jezusem w tym codziennym życiu. Wiecie, chciałem ostatnio rozmawiałem z takim bratem i ciekawa myśl się mi rzuciła, że dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie wielu ludzi mówi tak: jeżeli jesteś zbawiony, to już jest wszystko okej. To jest prawda, bo zbawienie jest pewne. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jestem zbawiony. My czytamy, że człowiek musi się na nowo narodzić, musi pokutować, przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I wielu ludzi dzisiaj się zachęca: no ja będę się modlił i powtórz za mną tą modlitwę. A jeżeli on powtórzy tą modlitwę, to się ludziom mówi: jeżeli ustami swoimi wezna, że Jezus jest Panem, to zbawiony będzie. Czyli jesteś zbawiony. Ale, bracia i siostry, Pan Jezus powiedział: trzeba wejść przez wąską bramę i iść tą wąską drogą. A rzeczywistość jest taka, że ktoś wchodzi przez tą bramę, ale idzie szeroką drogą, czyli żyje życiem świeckim. I tu jest wielkie ostrzeżenie. I powiem wam, ja wielu ludziom dzisiaj mówię, żeby się zastanowili, czy rzeczywiście idą wąską drogą. Jeżeli idziesz życiem na równo z tym światem świeckim, to będziesz zaskoczony, bo Pan Jezus powiedział, że wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czyśmy nie czynili cudów, czyśmy wielu rzeczy nie czynili. Wiecie, co Pan Jezus powie? Ja was nie znałem. Ktoś zaskoczony, no ja. Rzeczywiście to jest wielkie ostrzeżenie i tu trzeba sobie zadać pytanie, czy moje życie jest kroczeniem za Panem tą wąską drogą. I przykład Kaleba jest bardzo pouczający. Jego życie, jego świadectwo, jakbyśmy to czytali, że on chodził bez zastrzeżeń. I chciałem przeczytać jeszcze taki fragment słowa z Ewangelii Łukasza, z 9 rozdziału. To są nam znane słowa, ale my sobie przeczytamy Łukasz 9 rozdział, dlatego że dzisiaj wielu ludzi próbuje iść za Panem Jezusem, próbuje w różny sposób go naśladować. 9 rozdział Ewangelii Łukasza, 57 werset do 62. Ewangelia Łukasza 9:57. Nie wtedy szli drogą, że ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę schłonąć. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść pogrzebać ojca mego. odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do kubła i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Historia Starego Testamentu nam poucza nas, że karę przed bez zastrzeżeń za Pana. Dzisiaj wielu ludzi deklaruje się, mówi, ja bym chciał iść za Panem. Wielu nawet śpiewa taką pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoje musi być. Ale to jest tylko pieśń na ustach. Rzeczywistość jest inna i to jest, wiecie, wielkie ostrzeżenie. Myśmy tu czytali, że Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, to byli ludzie, którzy mówili, ja pójdę za Tobą. A jak Pan Jezus mówi, że On nie ma gdzie by głowę skłonił, to nie czytamy, żeby oni wyrazili chęć i z Nim. Czytaliśmy o tym. Później jakby przyszedł drugi człowiek, mówi, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pogrzebać Ojca mego. Czyli ja za Tobą pójdę, ale wiesz co? Jeszcze muszę Ojca pogrzebać, bo On żyje. Wiecie, co to Pan Jezus mówi? Niechaj umarli, żeby umarli swoich. Co to znaczy? Umarli, umarli mogą grzebać. Człowiek, który żyje bez Boga, jest umarły. Duchowo umarły. List do Efezjan, drugi rozdział nam o tym przypomina. Przyszedł trzeci człowiek i również mówi, pójdę za Tobą, Panie. Pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Ale nie czytamy, żeby on poszedł za Panem Jezusem. I wiecie, dzisiaj również spotykamy wielu ludzi, którzy się deklarują iść za Panem Jezusem, ale mają wymówki. Przypomina się mi taki przykład. Taki młody człowiek był wierzący, miał dziewczynę, i świat składał jej świadectwo o Panu Jezusie. I tak ją zachęcał do wiary, do posłuszeństwa. Ona mówi, wiesz, jak ja będę starsza, jak ja skończę studia, a być może jak będę na emeryturze, to się zajmę Panem. I wiecie, co się stało? Ta dziewczyna dostała się do szpitala. Ja już kiedyś ten przykład tym mówiłem w Boże. I on jako narzeczony kupił piękne kwiaty, przyszedł do tego szpitala. Ona jak widziała te piękne kwiaty, uśmiechnęła się zadowolona. Wiecie, co on zrobił? On rzucił te kwiaty na podłogę, podeptał je, podniósł i rzucił jej na kołdrę. Ona przerażona. Co się stało? Wiecie, co on mi powiedział? Tak wygląda życie poświęcone w starości dla Pana Jezusa. Także wiecie, jak słowo do nas zachęca, jeżeli nas Duch Święty przekonuje, nie zatwardzajmy serc naszych. Wielu ludzi, z którymi się dzisiaj rozmawiam, mówią, jak będę na emeryturze. Ile ludzi dzisiaj w młodym wieku odchodzi, mając nawet niewiele lat. Jest to przerażające. Słyszeliśmy ostatnio, ile przy tej epidemii młodych ludzi odeszło. I to nagle. Nie chorowali, nawet odeszli. Także jest to również takie ostrzeżenie. Jeżeli ktoś słyszy Boży głos, powinien być posłuszny temu głosu, dlatego że jutro do nas nie należy. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, często ich pytam o różne rzeczy, a wiecie, co mi oni mówią? Niech mnie Pan nie straszy. Ja mówię, ja Cię nie straszę, tylko chcę Ci powiedzieć, że skąd jesteś pewny, że jutro do Ciebie należy. Nikt nie zna życia, tylko Pan. Jak ważną rzeczą, aby się pojednać z Panem, żyjąc tu na ziemi. Bo jeżeli tak odejdziesz do wieczności, bez pojednania, wielu ludzi jeszcze tłumaczy różne rzeczy, ale Słowo Boże mówi, postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma innej możliwości. Ale jeżeli ktoś przyjmie Pana Jezusa jako Zbawiciela, wtedy przeszedł ze śmierci do żywota, nie będzie już sądzony, jak na Słowo Boże mówi. I dlatego to zaproszenie, ta oferta, wielu ludzi w czasach Pana Jezusa chciało iść za Nim, ale jednak uznało, że to nie jest tak łatwo. I my żyjemy w podobnych czasach. Ale wiecie, naszą rzeczą jest zachęcać ludzi do posłuszeństwa, do wiary, dlatego że życie z Panem, jak taką pieśń śpiewamy, to jest dopiero życie. Bez Pana życie jest koszmar. Ludziom się wydaje niekiedy, że mogą to życie jakoś przeżyć, ale to czas. Kiedy przychodzi jakieś doświadczenie czy choroba, to ludzie są później przerażeni, a już nie mówiąc, kiedy przychodzi śmierć. Także Słowo Boże nas zachęca. Chciałem jeszcze na koniec przeczytać z listu do Koryntian, dlatego że apostoł Paweł, myśmy wspominali o Kalebie, że on zobaczył pewne rzeczy w ziemi obiecanej, w Kanaanie, i widział inaczej niż tych 10 wywiadowców. I my jako ludzie wierzący również spoglądamy inaczej na to wszystko. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, pierwszy Koryntian 4:18, chyba drugi jest. Tak, przepraszam, drugi do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. My tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałą, jak to sprawia Pan, który jest Duch. Tu te słowo, oglądając jak zwierciadle, to by tak dokładnie trzeba by powiedzieć, odbijając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni. My możemy dzisiaj dzięki Bożej łasce oglądać wiele rzeczy, które ten świat nie ogląda. I apostoł Paweł w swoich listach wiele wspomina na ten temat, dlatego że Pan Bóg otworzył nasze oczy. I my nie patrzymy na to, co widzi tylko ten świat, dlatego że Pan Bóg otworzył nasze oczy i możemy widzieć daleko więcej i daleko wspanialsze rzeczy. Słowo Boże w wielu miejscach na ten temat wspomina i dlatego mając Słowo Boże możemy się wiele uczyć i wiele sobie przypominać. Dlatego, że człowiek patrzy na to, co je przed oczyma. Ale dzięki Bożej łasce Pan Bóg otworzył nasze oczy, jak Słowo Boże mówi. My patrzymy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bo to, co niewidzialne jest wieczne. Ale to wszystko dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego, że Duch Święty pokazuje nam rzeczy, które świat dzisiaj nie ogląda. Dzięki Duchowi. Dla wielu ludzi czytanie Słowa Bożego jest głupstwem. Zresztą apostoł Paweł mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I dlatego jak to jest ważne, żeby patrzeć dzięki Duchowi i spoglądać na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Z jednych psalmów czytamy, znacie ten tekst, to jest 119 psalm, 37 werset. Cały ten psalm mówi, jak ważne, jak cenne jest Słowo Boże, ale tu właśnie w tym psalmie 139 psalmista wspomina, abyśmy mogli odwrócić oczy od tych rzeczy, które nas otaczają. 37 werset 119 psalmu. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej. Czyli widzicie, można patrzeć na ten świat, można patrzeć na tą marność tego świata. I często się może wydawać, że te rzeczy są piękne, ale niestety koniec tej piękności jest przerażający. Apostoł Jan, znany tekst, może go przeczytam, w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale apostoł Jan przypomina, że ten świat nawet wzbudza pożądanie. Ten świat różne rzeczy próbuje reklamować, aby podciągnąć człowieka. I apostoł Jan w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, w 15 wierszu mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Apostoł Jan mówi, że cokolwiek na tym świecie to przemija. Jest coś, co pozostaje wiecznie, co nie przemija. I dlatego Słowo Boże zwraca naszą uwagę na to, co nie przemija, co trwa wiecznie. Natomiast ten świat może człowieka niekiedy pociągnąć, zwabić go, oferować mu różne rozrywki, różne rzeczy, ale koniec później tego wszystkiego jest przerażający. Ile dzisiaj ludzi kończy życie w narkotykach, ile ludzi dzisiaj kończy życie w różnych używkach i nie wiadomo jeszcze w czym. I wielu ludzi ma do dyspozycji wiele rzeczy i są nieszczęśliwi z powodu tego wszystkiego, co niesie ten świat. Asaf, znany na psalmie 73, wspomina, że moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest kosztowne. I dlatego chciałem jeszcze przypomnieć na koniec, że my żyjemy w tym świecie. Ten świat nas otacza, ogarniają nas ludzie tego świata. Ogarnia nas wiele rzeczy, ale my nie należymy do tego świata. Dlatego, że Pan Jezus nas wyrwał z mocy ciemności, przeniósł nas do swojego królestwa, ale żyjemy na tym świecie. I ktoś kiedyś użył takiego przykładu. Ryby żyją w słonej wodzie, ale kiedy ich jesz, nie odczuwasz tej słonej. Tak samo my żyjemy w tym świecie, ale nie możemy być częścią tego świata. Mamy inną rzeczywistość, dlatego że Pan darował nam inne życie, nowe życie. I dlatego ten świat nas otacza, ale przyjaźń tego świata nie może wpływać na nasze życie duchowe. Apostoł Jakub w swoim liście mówi: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga? Kto chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Pomyśleliście o tym? Ja nie mówię, żeby się izolować od ludzi, nie. My mamy być świadectwem, światłem dla tego świata, ale my nie możemy uczestniczyć w jego uczynkach. Wielu ludzi mówi, jeżeli zwiastujesz Ewangelię, to musisz na przykład to czy tamto zrobić. Nie, to nie jest prawda. My nie możemy uczestniczyć w ich uczynkach. Jakub o tym bardzo przestrzega. I dlatego naszą rzeczą jest spoglądać na coś, co trwa wiecznie. I chcę zakończyć takim wersetem. List do Hebrajczyków 12 rozdział. Wielu go zna z pamięci. 12 rozdział Hebrajczyków, 2 wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznań należytej radości wycierpiał krzyżnie, patrząc na jego handlę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzenia. Patrząc na Jezusa. Wiecie, jak to jest kosztowne? I nie musimy patrzeć na rzeczy tego świata, które przemijają, ale mamy naszego Pana. Patrzmy na Niego. A On jest tym, który nas poprowadzi, przeprowadzi i da nam to właściwe zrozumienie. Tak jak Kaleb w swoim życiu. Był w ziemi kananejskiej, spoglądał na te wydarzenia, ale był w nim inny duch. I inaczej wszystko widział. Wiedział, że jeżeli Pan Bóg jest z nami, nie bójcie się. My mamy w Słowie Bożym też wiele takich obietnic, aby się nie bać. I dzięki tej Bożej łasce nie musimy się lękać tego wszystkiego, czego boją się narody. Dlatego, że nasze życie jest ukryte w Panu Jezusie. I czy przychodzi choroba, on nie z nami. Czy przychodzi śmierć, on nie z nami. Dlatego jak czytamy, że nasz Pan nas prowadzi, z jednych psalmów czytamy, poza śmierć. I jak ważną rzeczą jest, aby w tym życiu codziennym chodzić bez zastrzeżeń. Wiecie, tego bym sobie ja życzył osobiście, tego życzę każdemu z was, aby chodzić z Panem bez zastrzeżeń, czyli inaczej powiedzieć, chodzić według tego słowa, które nam zostało. Pan Jezus nas nie pozostawił sierotami, dał nam swojego ducha, pozostawił nam swoje słowo i wiecie, co On wymaga od nas, abyśmy byli Jemu posłuszni, aby nie podobać się temu światu, ale jak to Paweł pisze, aby Jemu się podobać. Mieliśmy przykład narodu izraelskiego. Mieli słowo, ale postępowali według siebie. Co ich spotkało? 40 lat tułaczki. I wiecie, wielu ludzi dzisiaj, jeżeli próbuje żyć swoim życiem i próbuje nie podporządkować się Słowu Bożemu, to często przeżywają porażki. Dlatego, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Spójrzcie teraz, wiosna, cokolwiek jest zasiane, niedługo będzie owocować. I jeżeli jest zasiane jakieś ziarenko, to będziecie oglądać owoce. ale nigdy nie jest coś odwrotnego. Tak samo jak w życiu duchowym. Co człowiek sieje, to żyje. I dlatego chciałbym tak zachęcić siebie samego i każdego z was, aby chodzić bez zastrzeżeń za Panem. Niech Jemu za to płynie chwała i cześć. Amen.